Już wiosna podrosła i bzami tchnie. Zdecydowanie bardzo dobrze to opisuje te pierwsze dni maja, ale w sumie też już końcówka kwietnia, kiedy to właśnie przeszłam się na spacer po Wrocławiu i zobaczyłam eksplozję przeróżnych bzów, lilaków. Właśnie, bo jest to kwestia sporna zdecydowanie.
Jest to kwestia sporna i tutaj przeciwnie do tego, co Magda mówiła o malarzach i malarkach, którzy są całkiem konsekwentni i jak malują lilaki, to malują lilaki i takie nazywają, to polscy poeci, muzycy i chyba ogólnie Polacy mają tutaj większy problem. No i jak się okazuje, wszyscy nasi twórcy są chyba w błędzie, bo opisują piękny zapach bzów i teraz chcemy właśnie porozmawiać o tym, jak bzy wyglądają w poezji. I w piosence tutaj już Iza starszymi panami zagaiła. No ale chyba nie można byłoby nie wspomnieć o Julianie Tuwimie i jego wierszu pod tytułem Rwanie bzu, w którym pisze o tym, jak narwali bzu, naszarpali, nadarli go, natargali, nanieśli świeżego, mokrego, białego i tego bzowego. Ale to nie tylko ten wiersz, w którym Julian Tuwim nawiązuje do bzu, bo w erotyku majowym pisze, że trzęsie się twoim szczęściem i drże jak targane bzy. Widać, że u Tuwima, nie wiem, czy też to czujecie dziewczyny, ale dużo bardziej niż zapach czy kolor wybrzmiewa ta właśnie wszechobecność bzu, jego zrywanie i to, jaki on jest tak naprawdę potężny.
Tak, zdecydowanie. I też jest potężny, ale taki drżący, więc taki jednak niestały.
Tak, ta ulotność, o której już właśnie rozmawiałyśmy wcześniej, tutaj powraca. Ale nie tylko w wierszach, bo w piosenkach bzu jest bardzo dużo. Piosenka, kiedy znów zakwitną białe bzy, która może kojarzyć się bardzo mocno z Mieczysławem Fogiem, to nie jest tak naprawdę pierwszy wykonawca tej piosenki, ponieważ pierwszym wykonawcą jest Tadeusz Faliszewski, a ta piosenka jest w ogóle polską wersją niemieckiego utworu. No też oczywiście nawiązuje do tego, kiedy psy wrócą, a też do tego, że to jest czas miłości po prostu, więc trzeba czekać na nie, żeby ta miłość mogła się rozwinąć.
Ale wydaje mi się, że też czas powrócić jednak do literatury, a konkretnie w sumie odejdziemy od poezji i pójdziemy w stronę fantastycznej.
Tak, przechodzimy w stronę fantazy i rzeczy bardzo przyziemnych, chociaż też zmysłowych, olfaktorycznych. Fanom polskiej fantastyki, a dokładniej Wiedźmina, bez kojarzy się z całą pewnością tylko z jedną postacią, z Yennefer z Wengerbergu, z cyklu Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. I naprawdę zajadli fani Wiedźmina, być może dotarli do pewnej dyskusji, która już dosyć niedługo po opublikowaniu książek narodziła się w fandomie. Mianowicie...
Dyskusji w sumie, czy dramy bardziej?
Nie, no dyskusji. To była bardzo kulturalna dyskusja, w którą włączył się sam autor. Mianowicie, jak naprawdę pachniała Yennefer? Bo jak wszyscy doskonale wiemy, czarodziejka pachniała bzem i agrestem. Była cierpka jak agrest i słodka jak bez, jak śpiewała Priscilla. Niewątpliwie jednak osoby, które miały do czynienia z bzem leczniczym, wiedzą, że kwiaty tego krzewu nie pachną najładniej. I dosyć szybko, najpierw na Reddicie, potem w social mediach, a potem na spotkaniach autorskich z pisarzem, zauważyli, że zapach tego krzewu tak naprawdę przypomina zapach kociego moczu i być może ta piękna czarodziejka wcale nie chciałaby tak pachnieć. Autor zapytany o to powiedział, że jego fani są po prostu czepialscy i chodziło oczywiście o fioletowy lilak.
Tak, mimo czepialskich fanów, bez jednak w polskiej kulturze zakorzenił się na tyle wyraźnie, że trudno jest nam oderwać to skojarzenie pięknego zapachu od tego kwiatu, więc jak Agnieszka Osiecka pisała, że bez pachniał bzem najczęściej i przekwit o swojej porze, to korzystajmy jeszcze z tego, że bzy nie przekwitły i biegnijmy na dwór upajać się ich zapachem.